Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku. Tradycyjnie zbliżamy się powoli do końca chyba pierwszego sezonu Filmotekarium, ale jeszcze zanim to nastąpi, to będziemy mieli wam do powiedzenia coś o tak zwanych body horrorach. Znowu.
Tak, w dodatku dzisiaj się pojawi pierwszy odcinek Filmotekarium, w którym ja wywiesiłem białą flagę. Właściwie nie wiem, czy to jest biała flaga. Ja po prostu, ale przejdziemy do tego później.
Znaczy się mówiąc kolokwialnie, ukisłeś na którymś z filmów.
Tak, to prawda. Znaczy wzbudził moją wściekłość i przekonanie, że opowiadanie historii, nie twierdzę, że nieciekawej, ale opowiadanie jej w taki sposób mija się po prostu z celem. No ale to o szczegółach później.
Tak. Witamy was w drugim odcinku poświęconym tak zwanym body horrorom. Tydzień temu opowiadaliśmy wam o twórczości Davida i Brandona Cronenbergu w jej najnowszych odsłonach. Natomiast czym są te body horrory, to powiedzieliśmy wam na przykładach właśnie tydzień temu. Te przykłady to Infinity Pool i Zbrodnie Przyszłości. To są właśnie dwa najnowsze filmy Davida i Brandona Cronenbergu, którzy są, przypominam, ojcem i synem. Brandon to syn, David ojciec. Dzisiaj kontynuujemy temat i chociaż znajdzie się wśród omawianych film jednego z Cronenbergów, to pozostałe dwa będą przykładami body horrorów, no w jakiś sposób nawiązującymi właśnie do wspomnianej pary twórców. Jeden z nich, ten, o którym Marek powiedział, może nawet prześcigać te dzieła Cronenbergów pod względem śmiałości scen i ekstrawagancji, ale powiedz mi jeszcze tak szczerze, czy po kolejnej dawce polubiłeś ten podgatunek?
Trudność mam z jednoznaczną odpowiedzią, ponieważ jeden z filmów z dzisiejszego zestawu zachęcił mnie do tego gatunku i właściwie to było koło ratunkowe, bo po oglądaniu zeszłotygodniowego zestawu i tego zestawu dwóch filmów z dzisiejszych trzech, byłem totalnie zniechęcony. I to nie do samego body horroru, tylko do sposobu opowiadania historii, bo dzisiaj będziemy mieli dwa te body horrory, które znowu są opowiedziane w sposób, no dobrze, powiem to, moim zdaniem opowiedziane są w sposób popieprzony po prostu, który owszem sprawia, że one się wydają niezwykle artystyczne, niezwykle nowoczesne, niezwykle tajemnicze w wyrazie, a tak naprawdę jest to, przynajmniej z mojego punktu widzenia, zwykłe zawracanie głowy, bo te historie, przyznaję to, te historie dałoby się opowiedzieć w całkiem, ja wiem, mniej artystycznym i mniej wspaniałym i mniej takim artystyczno wyrazicielskim stylu. Byłyby to fajne filmy akcji, fajne filmy sensacyjne, już nie byłyby takie wspaniałe, ale za to nie nudziłyby oglądających i nie doprowadzały ich do szewskiej pasji. Bo pierwszy z tych filmów, on na przykład ma znakomity pomysł na wykonywanie zleceń przez morderców na zlecenie. No, moim zdaniem pomysł sam w sobie jest, to klasa sama w sobie. Natomiast wybaczcie Państwo, ale to ta realizacja Cronenberga, która każe nam różne rzeczy podziwiać, jest i takie, i to wszystko musi być cholery takie brzydkie, takie paskudne i takie już czasami nie wiadomo właściwie dlaczego, ale musi być takie obślizgłe, takie bleh, po prostu. Ja nie widzę powodu, żeby, a poza tym musi być długie, te sceny muszą być przedłużane, chociaż powinny być dynamiczne i nie są dynamiczne. One bywają czasami bardzo obrzydliwe, to prawda. One bywają, te sceny, chwilami to nawet się strzelają, ale one się strzelają w taki sposób, że ja nie wiem, czy ja chcę oglądać strzelanie się. Przypominam, że to jest takie moje hasło zaczerpnięty od Pawła Majki, które w pewien sposób charakteryzuje filmy, które lubię. To znaczy, to nie znaczy, że ja nic innego nie robię, tylko oglądam Johna Wicka, gdzie sobie ciągle w głowy strzelają. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że te sceny walki, sceny strzałów, one powinny być w cały film wkomponowane i to skomponowane odpowiednio, z odpowiednią dynamiką. Film Cronenberga, o którym będziemy dzisiaj mówić, moim zdaniem nie wpisuje się w te cechy, ani nie jest specjalnie dynamiczny, ani to nie jest film, który trzyma w jakimś ogromnym napięciu. No, nie wiem, przynajmniej mnie nie trzyma.
No tak, ale też taka charakterystyka body horrorów, że one obrzydliwe być muszą i na tym polega ich jakiś tam urok. Nie wiem, no jeżeli mam być szczery, nie jest to mój ulubiony podgatunek. Natomiast ten film, o którym za chwilę powiemy, jakoś mnie urzekł. Oczywiście tych body horrorów jest więcej i to nie są tylko Cronenbergowie.
Jeszcze są... przerwę ci, Piotrze, na chwilę, ale trzeci film nie potwierdza ani tego, co mówiłeś przed chwilą, ani tego mojego wybrzydzania, bo okazuje się, że da się zrobić film, który może nie jest wybitny, może nie jest artystyczny, ale ogląda się go z pewnym napięciem i zainteresowaniem.
No to pewnie spodobałby ci się też film Old z 2021 roku, opowiadający o tym, jak tam przebywająca na wakacjach grupka ludzi zostaje uwięziona na plaży, gdzie ich ciała zaczynają się starzeć w przyspieszonym tempie, ale jego kiedyś jeszcze sobie wykorzystamy. Pamiętajcie, że body horror to jest bardzo szeroki podgatunek, szerokie spektrum ujmowania tematu i czasami można tam wtłoczyć coś, co nie jest tak obrzydliwe jak chociażby, nie wiem, Zbrodnie przyszłości, które omawialiśmy tydzień temu. Ale przejdźmy może do sygnalizowanego ostatniego filmu Cronenberga, który chcielibyśmy omówić. Jest to Posesor. Jest to horror science fiction, przynajmniej tak bywa klasyfikowany, z roku 2020. W mojej opinii on bije na głowę pozostałe dwa, o których wspomnieliśmy tydzień temu. Jest w nim oczywiście ogromna dawka przemocy i tam litry krwi się przelewają, natomiast otrzymujemy przede wszystkim bardzo ciekawą opowieść. Jest jeszcze, Marku, coś, co wyróżnia wszystkie te trzy filmy Cronenbergów. Nie wiem, czy to teraz powiedzieć, czy na koniec, ale na przykład ja zauważyłem takie bardzo śmiałe sceny na gości. I to też męski. Więc jak oglądacie chociażby Posesora, to się nie dziwcie, że tam się pojawia, wiecie co, penis. Po prostu, brzydko mówiąc.
I to w całej okazałości, proszę Państwa.
Tak, ale wróćmy do tej ciekawej historii. Tam ciekawej według mnie.
Tak, ale według mnie, Piotrze, ona jest ciekawa. Sam pomysł wyjściowy jest świetny.
Zdraźmy trochę, bo to jest już film jednak jakoś tam kilkuletni, także tam poznajemy kobietę, która się nazywa Tasia Voss i ona sobie wiedzie w miarę normalne życie, jednak skrywa przed bliskimi pewien sekret związany z pracą dla de facto prywatnej organizacji terrorystycznej, bo chyba to tak możemy nazwać. Ona jest tytułową posesorką. Gdyby to chcieć przetłumaczyć na język polski, posesor to może być nie tylko posiadacz, ale i opętywacz. I ona za pośrednictwem specjalnego urządzenia skonstruowanego przez jej pryncypałkę jest w stanie sterować poczynaniami drugiej osoby. No i ta druga osoba, która jest opętana, najczęściej wykorzystywana jest do zabójstw na zlecenie. No i w ten sposób oczywiście można sobie zatrzeć wszelkie ślady zleceniodawców. Pytacie, jak to się wszystko odbywa? Kluczem są wszczepiane zabójcom chipy, nad którymi następnie firma przejmuje kontrolę, no i wsadza sobie tam takiego zdalnego, nie wiem jak to powiedzieć, no posesora, który
przejmuje kontrolę nad ciałem tego człowieka, który ma dokonać zabójstwa, który na ogół jest w jakiś sposób tak ustawiony, że może zbliżyć się do potencjalnej ofiary, jest to łatwe dla niego, a ponieważ przejęta została kontrola, to tak naprawdę nie zbliża się do tej ofiary jej znajomy, tylko płatny zabójca, a właściwie zabójczyni. Tu jest jeszcze ciekawy element, na który też zwróciłem uwagę i też by się to dało fajniej opowiedzieć, tego, że o ile mamy taką sytuację, że w pewnym momencie kobieta, która jest tą płatną zabójczynią, przesiada się, w cudzysłów, w ciało mężczyzny. No i proszę Państwa, z tego by się dało naprawdę ukręcić kawał świetnego filmu. Tymczasem ja wcale nie uważam, że film, który nam Cronenberg przedstawił, to jest film świetny. Bazuje na świetnym pomyśle.
Tak, jeszcze dodajmy, że to nie jest też takie łatwe, bo kiedy ona się przesiada na ten fotel kontrolny w tym urządzeniu, no to mogą wystąpić skutki uboczne. I zresztą samo przejmowanie kontroli nad inną osobą nie jest takie łatwe, bo trzeba się nauczyć jej zwyczajów, trzeba się zorientować w tym ciele, no i nie wzbudzić żadnych podejrzeń. Czasami to bywa trudne, jeżeli na przykład wciela się w rolę, nie wiem, męża, żony jakiejś i tak dalej, i tak dalej. Także jest to, mnie to bardzo zainteresowało, bardzo mi się spodobało, muszę powiedzieć. No ale żeby tego było mało, w pewnym momencie dochodzi do takiego tragicznego błędu w sztuce posesorskiej, wskutek którego część osobowości ofiary zostaje uwięziona w mózgu tej Tasi Vos, tej zabójczyni na odległość. No i następstwa tego są tragiczne. Tragiczne. Ten film jest w ogóle bardzo rozbudowany, bo tam poznajemy kilka historii, zarówno samej posesorki, jak i jej ofiar. Film ma też wiele punktów stycznych ze Zbrodniami Przyszłości i z Infinity Pool, szczególnie jeżeli chodzi o takie kwestie jak na przykład świat przedstawiony. Nie wiem, czy się Marku ze mną zgodzisz, bo on na oko jest niby taki jak nasz, ale też nieco inny, lekko dystopijny. Mam wrażenie, że to jest taka troszkę bardziej zaawansowana teraźniejszość. Dodatkowo mamy tu też dość doborową obsadę, dużą dawkę krwi na gości, o których już mówiłem. Natomiast wiesz, ja miałem takie wrażenie, że tam się wszystko w miarę klei. To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę inne filmy Cronenbergów, no to Posesor oczywiście ma pewne podobieństwa i tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na przykład na kwestie jakichś tam psychodelików, narkotyków, bo one się też pojawiają przecież we wspomnianych dwóch innych filmach, ale on jest najbardziej z nich udany. Udany, czyli to moim zdaniem jest najbardziej interesujący produkt Cronenbergów współcześnie. Da się to oglądać, można się w to wciągnąć. Nie jestem pewien, czy to jest horror. Według mnie to jest jakiś thriller science fiction z elementami sensacji. Czy by to się dało inaczej przedstawić? Powiem ci, że na pewno tak, tylko musimy brać pod uwagę to, kto jest reżyserem. I on tutaj musiał ten swój znak rozpoznawczy gdzieś tam wpleść. Ale powiem ci, Marku, jeszcze więcej. Uważam, że to jest jeden z ciekawszych filmów ostatnich lat. No, jeżeli weźmiemy, a postawimy sobie jakąś tam, nie wiem, granicę na roku 2020, to Posesora zaliczyłbym do jednego z ciekawszych, który do tej pory powstał. Choć, jak powiedziałem, trudno mi jest go gatunkowo jednoznacznie sklasyfikować. I wiem, że on u wielu osób może budzić skrajne opinie.
Piotrze, proponuję pięknie się różnić, bo ja wcale nie uważam, że to jest film zasługujący na wielki zachwyt, ale to jest moje zdanie. Uważam, że poprzedni zestaw dla mnie był bardziej interesujący z tego względu, że nie wydziwiał tak bardzo. Ten film jest, dlatego według mnie jakby nie zachwyca, ponieważ jest strasznie wydziwiony. Właściwie odpowiedziałeś sobie, czy dałoby się go inaczej zrobić. Ja rozumiem, że Cronenberg i te rzeczy i musiał go powydziwiać, zrobić z tego jakąś taką dziwną opowieść, natomiast ja sobie wyobrażam ten film nakręcony, nie wiem, z Tomem Cruise'em powiedzmy i w ogóle w jakiejś takiej doborowej obsadzie, w której to wszystko by się toczyło dynamicznie, bo ten film przede wszystkim, jeżeli miałbym się czegoś czepiać, to kiedy ja mówię, że się strzelają, to ja mam tak naprawdę z tyłu głowy to, że film dynamicznie jest nakręcony. Ten film nie jest dynamicznie nakręcony. On jest nakręcony właśnie z drużyznami, z zastanawianiem się. I ja rozumiem, że tam jest na przykład, tam są sceny, bo taka jest pewna specyfika tego przesiadania się do innego umysłu, że gdzieś tam, nie wiem, czy to jest, właściwie nie pada to, czy to jest jakieś odgórne zarządzenie, czy łatwiej się w ten sposób uwolnić, ale każda z tych osób, które dokonują, znaczy osób, każda z tych opanowanych osób, które mają dokonać zabójstwa, ma finiszować tym, że jak już wykona zlecenie, to ma się zabić. Być może to, no, tak zrozumiałem, że to ma przyspieszyć powrót głównej bohaterki do swojego własnego ciała. Okej, i to jest nawet jeszcze ciekawe, ale ja przede wszystkim mam do tego filmu pretensję, że to nie jest film sensacyjny, dynamiczny, tylko Cronenbergowski, bo moim zdaniem szkoda tego pomysłu. Ja bym chciał zobaczyć ten film zrobiony właśnie zupełnie inaczej. Z taką akcją naprawdę bardzo biegnącą do przodu, bez udziwniania, bez wymyślania. Wiecie Państwo, bo to jest takie tłumaczenie przez Cronenberga, że jak się kogoś zabije, to człowiek ma wyrzuty sumienia, a jeśli nawet tych wyrzutów sumienia nie ma, to może mu się tam coś w psychice popierdzielić, albo może mu tak być przykro, że kogoś zabił, albo może mu tam jeszcze kilka innych rzeczy w głowie wyskoczyć. Przecież my to wszystko wiemy. Nikt z nas, co prawda, zabójcą nie jest, ale nawet jak sobie człowiek wyobrazi, że miałby kogoś zabić, no to ja nie wiem jak Państwo, ale ja mam dyskomfort. No, może by mi ten dyskomfort minął, jakby mi zapłacili, albo ja wiem, albo jakbym kogoś bardzo nie lubił. Żartuję oczywiście, natomiast chodzi mi o to, i to jest moja główna pretensja. Ja wiem, że Cronenberg wielkim artystą jest. I niech on sobie te filmy kręci po swojemu. Ale ja już na dłuższy czas mam dosyć jego kina, jednak pozostanę wierny kinu, które jest naprawdę takie, i tu powtórzę po raz enty podczas dzisiejszej audycji, dynamiczne.
No ja i tak mam wrażenie, że ten film jak na Cronenberga był dynamiczny, a poza tym nie miał, wiesz, tak wielu jakichś symbolicznych bardzo odniesień, które by mocno męczyły. Wydaje mi się, że to, co główna bohaterka przeżywała, było związane raczej z takim niedostosowaniem tej technologii, która łączyła zdalnie jej umysł z umysłem ofiary. Natomiast to, że oni byli zmuszani do zabójstwa, samobójstwa wiązało się z tym, że po pierwsze musiał się rozłożyć w ciele ten chip, a po drugie ten powrót do ciała musiał też w jakiś sposób nastąpić i pamiętajmy, że to tam się nie odbywało w sposób, powiedzmy, nie to, że bezbolesny, ale zawsze był jakiś problem, a ta główna bohaterka była najbardziej wyszkoloną z posesorką, prawdopodobnie z całej grupy. I tak, to było dobre moim zdaniem. Także jeżeli wam się spodobały Zbrodnie przyszłości, chociaż wątpię w to, jeżeli wam się spodobał Infinity Pool, to pewnie Posesor będzie takim miłym zwieńczeniem tej trylogii Cronenbergowskiej.
Nie wierzcie Państwo, nie, absolutnie nie. No ale dobrze, okej, w porządku, pozostaniemy przy swoich zdaniach. Tak, ale ja oczywiście twoje zdanie cenię, bo ty znacznie filmów więcej ode mnie oglądasz. No ja po prostu nie wsiąkłem w tę poetykę, zdecydowanie.
A czy powiem ci, że ja też nie wsiąkam w świat Cronenbergów, bo tak jak powiedziałem, przy Zbrodniach przeszłości to często jest świat, z którego się chce uciec jak najszybciej. Rzadko się zdarzają filmy, których się nie chce oglądać. I na przykład Zbrodnie przyszłości takim filmem były. Natomiast Posesor ma sens przede wszystkim i nie jest aż tak bardzo Cronenbergowski, jakby się mogło, wydawać. Są też twórcy, którzy do tych Cronenbergów się otwarcie odwołują, a nawet składają im swego rodzaju hołdy czy laurki. No i takim przykładem najnowszym jest film Titan. Titan to jest film, Marku, na którym wymiękłeś. Najpierw moje krótkie wprowadzenie. Nie wiem, w którym momencie chcesz się włączyć. Czy w chwili, kiedy już o tym opowiem, czy dasz jakiś wstęp, dlaczego się nie powinno.
Może upust swojej frustracji dam wtedy, kiedy chociaż odrobinę wprowadzisz widzów w klimat i w to, co się w filmie dzieje, ponieważ ja tego filmu, tylko wyjaśnię, ja nie mogę stanowić dobrego wprowadzenia, nie mogę przedstawić dobrego wprowadzenia, ponieważ mówiąc krótko, ja tego filmu nie obejrzałem do końca, bo tak mnie, nie że obrzydził, jest tam co, ma tam co obrzydzać. Nie to, że jakoś nie przypadał mi do gustu. Nie, on mnie po prostu najnormalniej w świecie doprowadził do szału.
No widzisz, a mnie znowu nie. Ale przejdźmy do krótkiego wstępu. Jest to film z roku 2021. On w Polsce jest znany średnio. Jego reżyserką jest Julia Ducournau, która ma na koncie między innymi film Row, o którym żeśmy mówili, nie pamiętam jaki on ma polski tytuł. To jest ten, który był omawiany przy kinie kanibalistycznym. Ducournau często sięga po poetykę body horroru. Na koncie ma jeszcze jeden podobny film, Junior albo Junior. Jednak nim przejdziemy do Titan, który jest raczej niedoceniony nad Wisłą.
Bardzo słusznie.
To warto powiedzieć, że ta producentka reżyserka zyskała sobie już dość dużą sławę. Chociaż wiem, że on tobie się nie podobał, to wydaje mi się, że zasługuje na obejrzenie bardziej niż duży procent filmów, o których żeśmy tutaj mówili podczas ostatniego ponad półrocza. W filmie poznajemy młodą kobietę o imieniu Aleksja, która żyje sobie z tytanową plakietką w głowie, stąd tytuł, i to jest pozostałość po wypadku samochodowym. Film w zasadzie od razu stawia nas wobec bardzo niecodziennej sytuacji, bo okazuje się, że mamy do czynienia z nie do końca poczytalną zabójczynią, przejawiającą bardzo, bardzo specyficzny pociąg do maszyn, do samochodów. No i pewnego razu po dokonanym morderstwie Aleksja ucieka z domu. Niestety w domu wybucha pożar, ona tam zamyka swoich rodziców, no i postanawia rozpocząć życie na nowo. Okazuje się, że swego czasu zaginął chłopiec, który się nazywał Adrien Legrand, no i ona przypadkowo jest do niego dość podobna. Okazuje się, że łamiąc sobie nos i wprowadzając drobne modyfikacje w wyglądzie, może tego Adriana udawać. Ojciec zaginionego chłopaka jest strażakiem, który mieszka w remizie, ma oczywiście swoje problemy, natomiast szybko akceptuje fakt, że Aleksja jest jego zaginionym synem. Problem w tym, że kobieta musi codziennie ukrywać tam jakieś swoje elementy wyglądu, tym bardziej, że jest w ciąży. I to takiej dość nietypowej. Z czasem tak, oczywiście...
Jak państwu bym powiedział, z kim ona jest w ciąży, to po prostu jest coś nieprawdopodobnego.
Tak. Okay. Z czasem strażacy tam w tej remizie zauważają, że z tym bardzo takim chłopczycowatym, nie chłopczycowatym, z Adrienem, który jest bardzo taki jakiś kobiecy, jest chyba coś nie tak, no i wywiązują się różnego rodzaju plotki, no ale to sobie tam do obejrzycie, no i finał, Marku, może zniesmaczać lub dziwić, lub wstrząsać. Moim zdaniem w kinie pokazano tak dużo, że trudno dzisiaj mówić o takich obrazach, które mogłyby jakoś szokować, natomiast tutaj rzeczywiście nie wiem, czy przekroczono jakieś granice. Na pewno jest to, będzie to dla niektórych co najmniej dziwne, natomiast film zasługuje na uwagę z kilku powodów. Otóż chociaż mamy tam przedstawionych bardzo, bardzo głęboko wynaturzonych bohaterów, to oni są, wiesz, przedstawieni na tle wydarzeń z życia, które mają szansę zaistnieć. Ten film nie jest jakoś bardzo wyrwany z realiów, pomimo wszystko. Jest ta rzeczywistość, która jest tam przedstawiona, dla mnie była osobiście jakoś tak bardziej przyswajalna niż w filmie Cronenbergów, w filmach Cronenbergów. No i teraz wchodzisz ty, cały na biało, ze swoją krytyką wobec Titan.
Wiesz co, nie nazwałbym tego krytyką, ponieważ ja jednak wyznaję stare zasady, żeby coś krytykować, no to trzeba to jednak znać. Ja uważam się za człowieka, który tego filmu nie zna i wcale nie ma ochoty tego stanu rzeczy, żeby zmienić ten stan rzeczy. Po prostu ten film znowu swoją poetyką, swoim sposobem nakręcenia, sposobem przedstawiania scen, całym tym, ten świat, wiecie państwo, i to nie chodzi o to, że ten świat jest brzydki, albo że ten świat jest taki czy śmaki, on po prostu mnie nie wciągał. Ja naprawdę widziałem różne jakieś takie dystopie, różne ponure filmy i tak dalej, to nie o to chodzi. ten film w moim przypadku po prostu nie żarł. Ja w ogóle nie byłem zainteresowany tym, co będzie dalej. No, wiecie państwo, jak się pisze książki albo jak się kręci filmy, no mnie gdzieś tam uczono, że w przypadku filmu, no nazwijmy go filmu komercyjnego, to działamy w taki sposób, no, w przypadku książki to autor powinien pisać w taki sposób, żeby czytelnik chciał przewrócić kolejną kartkę i czytać opowieść dalej. W przypadku filmu, no przekładam to, jakby pewnej parafrazy dokonuję, to powinno wyglądać tak, żeby w każdej minucie tego filmu działo się coś, żebym chciał kolejną minutę albo kolejne 5 minut ze swojego życia poświęcić na to, żeby ten film oglądać. Natomiast ja sobie tak włączyłem ten film i oglądałem ten wypadek na początku. Wiecie państwo, po czym to dziecko miało tę płytkę tytanową w głowie, jak widziałem ten wypadek? No ale to są już drobiazgi i szczegóły. No może nieszczęśliwie dziecko siedziało i się puknęło w głowę tak, że mu tam później ta płytka była niezbędna. Ale oglądajmy to dalej. No mamy tę dziewczynę, ona się porusza w jakichś takich klubach, które tam tym erotyzmem mają kipieć, ale to w ogóle... Piotrze, czy te miejsca, które ona odwiedza, jakoś erotycznie ci się kojarzą? Bo mnie, no owszem, no, kojarzą się erotycznie dlatego, że tam jakieś cycki latają albo jakieś jeszcze inne części ciała, ale Marku, to w ogóle nie erotyczne jest.
To jest Francja, oni tam w takich rzeczach to są, wiesz, kilkadziesiąt
lat. Ale mnie to nie przeszkadza.
Kilkadziesiąt lat do przodu niż my, tak?
Ale mnie to nie przeszkadza. Mnie te rycki, cycki i placki w ogóle w filmach nie przeszkadzają. Pod warunkiem, że... Ale to po prostu, nawet te cycki były tam takie, że się nie chciało ich oglądać. No to czym pani, oni, w czym cytując, oni to wyprzedzają? No?
Cytując pana Paździocha, tak się teraz chodzi w Paryżu, wiesz, to nam się to może nie podobać, ale może tak w Europie już jest.
No dobrze, jeśli tak jest, jeśli ludzie tak prowadzą swoje życie erotyczne, to ja się wcale nie dziwię, że Europa wymiera, że jest ujemny przyrost naturalny. To w ogóle mnie to nie dziwi. Poza tym, wiesz co, ja odnosiłem wrażenie już na początku tego filmu, powtarzam, ja tego filmu do końca nie obejrzałem i nie zamierzam. Jakaś taka, wyczuwam jakąś taką nachalną propagandę, typu właśnie, że tam, to bez różnicy, czy dziewczynka, czy chłopaczek, no, byle życie miało smaczek, że znowu sparafrazuję pewne obiegowe powiedzenie. To też jest, wiecie państwo, no, też odniosłem wrażenie, że pani reżyserka, czy pani reżyser miała w głowie tylko jedno, żeby coś nam udowodnić, a ja nie chcę, żeby mi udowadniała rzeczy, które wydają mi się co najmniej dyskusyjne. I ja rozumiem, że reżyser przedstawia swoją wizję świata. No dobrze, wywieszam białą flagę i mówię, ta wizja zdecydowanie mi nie odpowiada. I nie dlatego, że jest brzydka, albo że jest mało erotyczna, albo że coś jeszcze. Nie, ona jest dla mnie po prostu odpychająca i nudna. I nie odpycha mnie tym, że jest brzydka, tylko tym, że jest po prostu niewciągająca. Ja się w ogóle z tym filmem nie byłem w stanie identyfikować, nie byłem w stanie się zaangażować w losy bohaterów. W ogóle mnie nie interesowały losy bohaterów. Miałem to serdecznie w pompie, mówiąc krótko. Nie wiem, absolutnie nie.
Powiem ci tak, kiedy się zacząłem zagłębiać w różnego rodzaju komentarze i tam recenzje tego filmu, to rzeczywiście odkryłem, że jest taki bardzo polityczny podtekst. Ale, znaczy oczywiście w tych wypowiedziach krytyków, natomiast on tak nie przebija strasznie przez ten film, moim zdaniem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do takiej klasycznej narracji, to się strasznie zdziwi, bo tam się dzieją rzeczy, no nie tyle niezwykłe, co raczej takie dziwaczne, może nawet w pewien sposób wynaturzone. Ale mimo wszystko nie jest to tak złe. Może dlatego, że to jest film europejski, to nie tak bardzo się chce z tego filmu uciekać, jak się chciało ze świata Cronenbergów na przykład. Przynajmniej w przypadku tych filmów sprzed tygodnia. No i jest kolejna kwestia, Marku. To też jest film francuski albo francusko-belgijski. Nie wszyscy to dobrze tolerują. Nie oszukujmy się, bo to też jest pewna zawsze jakaś tam pewna szkoła, pewna estetyka, która nie do wszystkich przemawia. Ale jeżeli chcecie zaryzykować Titana, Titan obejrzeć, to wiecie, ja nie mam nic przeciwko. No, oczywiście myślę, że tutaj wnioski Marka mogą was tylko zachęcić, żeby zobaczyć, co takiego tam przedstawiono.
Ja również państwa nie zniechęcam, pod warunkiem, że nie będziecie państwo zabierali mnie ze sobą na ten film. Absolutnie. Natomiast jeśli miałbym coś jeszcze powiedzieć, to tyle. Powiem tak. Jeśli chodzi o tego rodzaju światy, jeśli chodzi o taką przyszłość, która nie jest fajna, która, jeszcze dodajmy, w ogóle jakby nie sprawia, że stajemy się optymistami, to moim zdaniem zrobicie państwo znacznie lepiej, jeśli sięgniecie państwo po wybrane odcinki produkcji, takiej serialowej produkcji Black Mirror. To absolutnie lepiej państwu zrobi niż to dzieło. No nie wiem, nie dam się po prostu przekonać do tego filmu. Dla mnie to była męczarnia, to Titane. Po prostu nie, absolutnie nie. I powtarzam, jeśli mi państwo nie wierzycie, to można moje słowa bardzo szybko zweryfikować oraz to, co mówi Piotr, no bo to po prostu jest bardzo łatwe do zweryfikowania. Zacznijcie państwo ten film oglądać i jestem ciekaw, w której minucie go państwo wyłączycie. Oczywiście ci, co wyłączą, no być może pozostanie duża grupa ludzi kina, ludzi interesujących się ambitnym kinem, którzy pozostaną z tym filmem do końca. Ponieważ ja często podkreślam, że nie jestem ani krytykiem filmowym, ani wybitnym znawcą kina, to ja jednak wolę zupełnie inne kino i od tego kina po prostu odpadłem, i nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Ja po prostu zdecydowanie preferuję inne kino i ten ślad z serialem Black Mirror to jest zdecydowanie dobry ślad, w sensie takim, że państwo zorientujecie się, jaki rodzaj kina, jaki rodzaj opowieści preferuje.
Tak, ale body horrory nie zawsze szokują takimi scenami mutacji, wynaturzeń czy krwi, widocznych na ekranie co kilkadziesiąt sekund. Czasami ta deformacja czy choroba stanowi w tego typu horrorze punkt wyjścia do dalszych wydarzeń. I tu teraz nawiązanie do nowości. Bo coś takiego odnajdziemy w filmie Orphan i prequelu, o którym teraz będziemy mówić, to jest Orphan First Kill. Marku, jak to się nazywa po polsku? Sierota?
Nie pamiętam w tej chwili. Pierwsze morderstwo, czy pierwsza śmierć?
Albo pierwsza krew, też nie pamiętam.
To jest
nowość, film, który miał premierę w roku 2022. Możecie się na niego gdzieś tam natknąć, pewnie niedługo.
Coś jeszcze powiem, Piotrze, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało. Mnie nie szokują w tych filmach, które były poprzednio, hektolitry przelanej krwi, to naprawdę w ogóle nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mnie wydźwięk tej całości po prostu się nie podoba i naprawdę w filmie może być obrzydliwie, może być ponuro, może być wstrętnie, ale to nie były te filmy. Wróćmy w takim razie do Orphan.
Tak, i Orphan to jest taka klasyczna raczej opowieść. Body horror to jest z tego względu, że mamy tam do czynienia z osobą, której ciało jest w jakiś sposób, no nie wiem, czy zdeformowane to ładne określenie. W każdym bądź razie chodzi o to, że główna bohaterka, jak żeście orfana sierotę pierwszą oglądali, to wiecie, że główną bohaterką jest dziewczynka, która jest de facto osobą dorosłą. Tutaj poznajemy po prostu jej wcześniejsze losy. Jest pacjentką placówki takiej specjalnej w Estonii, w której odnajduje ją rodzina, która to z kolei rozpoznaje w niej zaginioną dawno w dzieciństwie córkę, no i okazuje się, że ta 30-latka o fizjonomii dziecka, która używa specjalnej protezy, żeby jej zęby wyglądały jak zęby dziecka, no przysparza im sporo problemów. Oczywiście tam sprawa przybiera bardzo ciekawy obrót w pewnym momencie, nie brakuje plot twistów, ale powiem ci, że na tle poprzednich filmów, o których żeśmy dzisiaj wspominali, to Orphan wygląda raczej słabo. To jest historia która nie szokuje. To znaczy, dlaczego tak mówię? Mamy do czynienia z prequelem filmu, który był bardzo, bardzo rozpoznawany, który wielu osobom się podobał. No najciekawsze w tej historii jest to, że ona jest luźno osnuta o prawdziwe wydarzenia. Natomiast tutaj mamy takie odcinanie kuponów. Oczywiście pojawia się ta sama aktorka, którą widzimy w części pierwszej, ale ten body horror w przypadku Orphan First Kill to już jest coś zupełnie innego niż chociażby w przypadku Titan czy Posesora. To już jest taka bardzo homogeniczna, prosta historia, no, o pewnej deformacji, o pewnej przypadłości, która wywołuje szereg następstw i ma tak naprawdę, albo inaczej, skrywa ta osoba, która na nią cierpi, bardzo mroczne tajemnice i mroczne żądze, jakby nie było.
No właśnie, chciałem powiedzieć o tym, że poza tym, że ciało dziewczyny jest dziewczyny, to jest osoba ponad 30-letnia, która udaje dziewczynkę, 10-latkę, czy może 12-latkę. W każdym razie, poza tym, że to ciało jest zdeformowane, to jednak ona ma też pod kopułką nierówno, zdecydowanie nierówno, aczkolwiek jest bardzo inteligentna, o czym za chwilę. Nierówno, ponieważ właśnie tam się pojawiają dzikie żądze i to jak najbardziej erotyczne. Nie będę wchodził w szczegóły, to już pewnie Państwo zobaczycie, bo to dosyć istotne dla samego filmu. Co zanim jeszcze o pewnych sprawach związanych z historią, z tą inteligencją, to powiem tak. Zgadzam się z tobą, Piotrze. To może nie jest film wybitny, jakoś powalający na kolana, ale to jest film opowiedziany w sposób dosyć prosty, ale nie prostacki. Opowiedziany w sposób taki, jak to Bóg przykazał, albo jak powiedzmy, jak dobrze, ten film się dobrze przyswaja, bo nie trzeba się zastanawiać, co było dwie sceny wcześniej. On jest po prostu opowiedzianą, w miarę sprawnie zrobioną historią i to jest moim zdaniem duży plus tego filmu, aczkolwiek podkreślam, w pełni się z Piotrem zgadzam, że to żadna wybitna kreacja, żaden wybitny film. Ale wracając jeszcze do tego, co Piotr bardzo skomasował, skrócił, to powiem o tej inteligencji. Otóż ona jest pensjonariuszką takiego estońskiego domu dla osób niebezpiecznych, tak to sobie ujmijmy, tam rzeczywiście pilnuje się tych osób. Sposób, w jaki ta dziewczyna ucieka z tego domu, wymyka się. Sposób, w jaki ona potrafi uciec z Estonii i znaleźć się w Stanach Zjednoczonych, bo to przecież wszystko ona wykreowała. To, że ta rodzina amerykańska ściąga ją do Stanów, to przecież to jest czysta jej kreacja. Ona to wszystko zorganizowała. W dodatku sposób, moim zdaniem urocza scena i bez przesady żadnej urocza, sposób, w jaki ona się daje odnaleźć. Huśtawka, noc, śnieg, policjant, niewinność, czysta niewinność. I wiecie Państwo, co jest jeszcze w tym filmie fajne, że Piotr już o tym wspominał, ale ja też muszę, bo byłem tym na krótko, ale zafascynowany. Pewien zwrot, który następuje w tym filmie, jest absolutnie zaskakujący. Zaskakujący, ponieważ ja miałem przez chwilę wrażenie, że obejrzymy taką historię mroczną o dziewczynce, która się podszywa pod dziecko i ona tam, zresztą to się na początku dzieje, ona zastanawia się, czy ich po prostu nie okraść i nie wynieść się z tego domu. Ale nie dzieje się tak. Ona zostaje i z jej punktu widzenia, a w ogóle z punktu widzenia pewnej przezorności, to był duży błąd, o czym ona się bardzo szybko przekonuje. Nie mogła tego wiedzieć i to ją, nawet ją, osobę inteligentną, cwaną, taką dobrze poukładaną w sensie przestępczym, no tak to określmy, nawet ją to zaskoczyło. Musiała się chwilkę otrząsnąć, zanim zrozumiała, co się tak naprawdę wydarzyło. Mam nadzieję, że nic za bardzo nie zdradziłem, bo ten film zawiera pewną tajemnicę, i warto na tę tajemnicę poczekać. Tym bardziej, że powiedziałem Państwu, niczego się nie musicie domyślać, bo to jest historia podana w sposób niezwykle przejrzysty, prosty i to sprawia, że ten film ogląda się z zainteresowaniem i to sprawia, że może nie jest to film wybitny, ale film, który Państwa przytrzyma przed ekranami. Takie mam wrażenie.
Tak, to też zależy, czy ktoś oglądał pierwszą część, czy nie, bo pewnie się będzie dużo mógł domyślać na podstawie jej. Jest ona, ta druga część, z kolei zrealizowana nieco gorzej. I to już jest widać, że to jest film przeznaczony nie do obiegu kinowego, tylko do telewizji. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego tam jest duża dawka body horroru? Bo my od początku wiemy, kim ona jest. Tam nie mamy żadnych rzeczy do ukrycia, dowiadujemy się już w tym szpitalu nie łotewskim, tylko estońskim, z kim mamy do czynienia i tutaj cały czas zauważamy ten widoczny i niepokojący taki dość element, bo kiedy patrzymy z perspektywy widza na tą jej twarz, to trochę widać, że ona tak jakaś przystarawa jest na tą dziesięciolatkę, prawda? Że to jest takie wszystko dość dziwne. Ten sposób jej ubierania też jakiś taki sowiecki, jakby nie było. W ogóle ona ma akcent poza tym, co wychodzi u psychologa. Ona w ogóle nawet psychologa jest w stanie wprowadzić w błąd, co jest ciekawe. Także...
Ale też popełnia błąd przed psychologiem. Popełnia kilka błędów, bo nie mogła nie popełnić tych błędów. Natomiast Piotrze, ona tam za tą zagranicą teoretycznie była i to też było świadomie wybrane. Jej nie było bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 4 lata w domu rodzinnym, więc jak ją tam według historii, która została wymyślona, jak ją ta Rosjanka porwała do tej Rosji, czy tam w okolice tej Rosji, no to ona przez jako dziecko, umysł dosyć plastyczny, no po prostu przejęła język i w związku z tym nabrała akcentu. To się wszystko trzyma jakoś tam, ta opowieść trzyma się kupy. W dodatku, jeśli Państwo nie widzieli tej części, która powstała wcześniej, a która jest tak naprawdę drugą częścią, chociaż powstała wcześniej, to koniecznie obejrzyjcie Państwo w tej kolejności. Najpierw nowszy film, a później starszy. Po pierwsze, tak jak Piotr powiedział, starszy jest chyba lepiej zrobiony. Takie odnoszę wrażenie, ale tak jak powiedziałem, nie jestem znawcą. Na to i to jest jedna sprawa, a poza tym będziecie się Państwo lepiej bawić, bo niestety, jeśli oglądacie Państwo w kolejności powstawania, to w tej części, która powstała kilka lat temu, no, część tej historii, którą poznajecie Państwo teraz, zostaje odsłonięta, niejako na początku, tam jest mowa o tym, co się w filmie działo, więc to nie sprzyja zabawie, absolutnie nie sprzyja zabawie. A tak jak Piotr powiedział, ponieważ to nie jest film jakoś specjalnie czułostkowo zrobiony, jeśli chodzi o różne sprawy związane z realizacją. To jest prosty film. Natomiast to jest film, który fajnie nas wprowadza w tę drugą, chociaż nakręconą wcześniej część, fajnie nas wprowadza, a poza tym no, mam wrażenie, że od gorszego filmu przejdziemy cię Państwo później do filmu lepszego. To zawsze dobrze robi.
Tak, i też pamiętajcie o tej gradacji body horrorów, że one są bardzo różne i w przypadku sieroty tutaj mamy taki raczej niższy stopień, że tak powiem, tego podgatunku, który swoją kulminację chyba, no może się zgodzisz Marku ze mną, obejmuje właśnie w filmie Titan. Ale jeżeli ktoś szuka takich elementów w innych produkcjach, to chociażby może są nowych, to sobie może sięgnąć po ten film Shyamalana Old z roku 2021, o którym wspominałem. No ale wiecie, te deformacje jakby nie było zawsze szokują, czyli jeżeli zajrzycie nawet do innych filmów, które żeśmy omawiali w Filmotekarium przez ostatnie kilka miesięcy, tam też na pewno będzie coś, co pod body horror będzie się klasyfikowało. Nie wiem jak ty Marku, ale ja Cronenbergów mam na kilka miesięcy przynajmniej dość.
A ja mam już po dziurki w nosie. Zobaczymy, czy mi nie minie po kilku miesiącach. Jeszcze powiem jedną rzecz. Bo wiesz, Piotrze, to nie chodzi o mutantów, czy jakkolwiek ich tam określimy, jakieś wynaturzenia, bo w końcu, jak Państwo pamiętacie, pamięć absolutną, ten ze Schwarzeneggerem, tam na Marsie też byli mutanci, oni też byli dziwni, ale to nic nie zmieniało, bo film był dynamiczny, film był fajny. No więc z dzisiejszego zestawu, proszę Państwa, ja wybieram tę zdecydowanie ostatnią pozycję, która może nie jest artystyczna, a nawet artystowska, może tak nie porwie tych wszystkich, którzy kochają głębokie treści i kochają, żeby ich tak zaczarował reżyser tą artystyczną duszą swoją, tylko wolą ci, którzy wolą proste historie, dobrze opowiedziane, inaczej, sprawnie opowiedziane, to lepsze słowo, sprawnie opowiedziane, nieprzesadzone, niedurnowate, to ja zdecydowanie polecam Sierotę, bo to Państwo odpoczniecie przy tym filmie, a jeśli sobie w ogóle wcześniej zafundujecie Cronenberga czy Titanę, no to zdecydowanie musicie się Państwo jakoś zchillować, bo to obejrzenie tego, ja w ogóle Państwu gratuluję, jeżeli to Titanę Państwo obejrzycie, bo będziecie 100 razy lepsi ode mnie. To może nie jest jakoś specjalnie powód do dumy, bo tak jak zawsze to podkreślam, ja jestem oglądaczem filmów takim bardzo namiętnym, to znaczy ja lubię pewne rzeczy, a pewnych nie znoszę, ale to nie jest jakoś specjalnie rozumowe. I tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o dzisiejszy zestaw, ale Piotrze, co w takim razie zafundujemy naszym szanownym słuchaczom za tydzień.
Ja tylko jeszcze dodam, że jeżeli mi chodziło o tych Cronenbergów, których mam dość, to są raczej te filmy, które były w poprzednim odcinku, bo dzisiaj Posesor jest jednak w porządku. Myślę, że można go polecić. Titan też wbrew wszystkiemu takim najgorszym filmem nie jest. Natomiast co za tydzień? Za tydzień, ponieważ kończymy rok akademicki, będziemy powoli przechodzić w strefę już takiego relaksu wakacyjnego. I za tydzień odcinek z humorkiem, bo omówimy najgorsze polskie produkcje science fiction, ale te wcześniejsze, to znaczy te, które powstały w PRL-u, dlatego że mieliśmy w ogóle problem z zakreśleniem tematu, co to jest polskie science fiction. Czy to są te produkcje, które stanowią taki klasyczny trzon, niezależnie od tego, jak je oceniamy, czy można do tego dokoptować filmy, które jakoś tam swoim scenariuszem nawiązują do fantastyki naukowej, chociażby Erotika 2022 bodajże. No i zdecydowaliśmy się, że nim zaczniemy masakrować filmy z III Rzeczpospolitej, to przyjrzymy się produkcjom science fiction z PRL-u i tam zobaczymy to, co było najgorsze, żebyście wy już nie musieli oglądać, ale ponieważ wiem, że czasami fajnie obejrzeć coś złego, to może wam coś podpowiemy.
Tak, pewno podpowiemy. No cóż, Piotr cały czas chwali Cronenberga i chwali Titanę. Pamiętajcie Państwo, że ja się od tego zdecydowanie odcinam. Natomiast wiecie Państwo, polskie science fiction, westchnąłem sobie, bo jest w tym gatunku kilka fajnych, chociaż bardzo kameralnych filmów, które dają się oglądać. To za tydzień zapraszamy Państwa na te, które takimi filmami nie są. To będą, jak Piotr powiedział, filmy, przy których będzie się można pośmiać. I to z różnych rzeczy. Zarówno z pewnej nieporadności, czy też takiej poetyki pszenno-buraczanej, jak ja to lubię o tym mówić, a czasami będzie się można pośmiać po prostu z jakichś takich niedoróbek warsztatowo-technicznych i tak dalej. Myślę, że czasami warto tak spojrzeć na polskie filmy, chociażby dlatego, żeby później docenić te, które jawią się przynajmniej mnie jako pewne perełki. No cóż, myślę, że troszeczkę się pośmiejemy.
Tak, ja myślę, że wielu z was czasami też chciałoby, abyśmy mówili więcej o rzeczach, które są złe. Znaczy o tych filmach, których jednak nie warto. I cały czas staramy się to jakoś zorganizować, żeby wam przedstawić takie zestawienia, których rzeczy raczej nie powinno się dotykać. No i a kiedy przejdziemy w ten tryb letni, to z kolei będziemy się koncentrowali raczej na serialach, ale to już zupełnie inna kwestia. Trzymajcie się tam.
Tak. Życzymy wszystkiego dobrego przy oglądaniu wielu fajnych filmów.
Takich jak Titan na przykład.
A może niekoniecznie.